dzisiejszego wieczora puśćmy wodze wyobraźni i przenieśmy się myślą na rozgrzaną słońcem plażę. Łatwo nam wyobrazić sobie dwoje zakochanych budujących zamek na piasku. Chłopiec buduje pałac dla swojej księżniczki. Wystarczy jednak, proszę Państwa, by przyszła większa fala i to, co zbudowane na piasku, bardzo szybko niknie i rozpływa się. Kolejny wieczór z Biblią w ręku. Bardzo serdecznie wszystkich Państwa zapraszam. Przy mikrofonie ksiądz Mariusz Rosik. Dziś powiemy sobie o budowaniu. Pochylimy się nad znaną przypowieścią Jezusa o budowaniu na piasku i o budowaniu na skalę. Ewangelista Mateusz zamieścił tę przypowieść w zakończeniu kazania na górze w 7 rozdziale swojej Ewangelii. Posłuchajmy. Każdego więc, kto tych słów moich słucha i wypełnia je, można porównać z człowiekiem roztropnym, który dom swój zbudował na skalę. Spadł deszcz, wezbrały potoki, zerwały się wichry i uderzyły w ten dom. On jednak nie runął, bo na skalę był utwierdzony. Każdego zaś, kto tych słów moich słucha, a nie wypełnia, można porównać z człowiekiem nierozsądnym, który dom swój zbudował na piasku. Spadł deszcz, wezbrały potoki, zerwały się wichry i rzuciły na ten dom. I runął, a upadek jego był wielki. To bardzo klarowna przypowieść Jezusa. Przypowieści Jezusa, proszę Państwa, zazwyczaj mają strukturę sceniczną. Otóż zazwyczaj Jezus zabiera nas w trzy różne sceny. Scena wprowadzająca, centralna i końcowa. W tej przypowieści ten schemat powtarza się aż dwukrotnie. Zwróćmy uwagę. Pierwszy ciąg tego schematu: budowa domu, nabór sił przyrody i przetrwanie domu. I później drugi ciąg tego samego schematu: budowa domu, nabór sił przyrody i upadek domu, upadek tej budowli. Cała ta przypowieść została zbudowana na antytezach. Mamy takich antytez przynajmniej trzy w tej krótkiej przypowieści. Skała kontra piasek, mądrość kontra głupota i trwałość budowli kontra jej upadek. W ten sposób, proszę Państwa, Jezus wykorzystuje tak zwane metody mnemotechniczne, metody łatwego zapamiętywania. Jeżeli wypowiadane są pewne prawdy, pewne treści na zasadzie kontrastu, na zasadzie przeciwstawienia sobie dwóch elementów, to, jak dowodzą psychologowie, dużo łatwiej się zapamiętuje takie treści. Jezus, jako doskonały psycholog i pedagog jednocześnie, właśnie na zasadzie kontrastu buduje swoje przypowieści bardzo często i w ten sposób łatwiej zapadają one i w pamięć, i w serce. Chcielibyśmy teraz przez chwilę pochylić się nad każdym z tych trzech kontrastów, które Jezus w tej właśnie przypowieści przywołuje.
Piękna jesteś, ukochana moja. mędra gorywoń twoja miłość.
Nie płoszczę jej, nie rozbudzajcie tej miłości, póki nie zechce sama. Nie płoszczę jej, nie rozbudzajcie tej miłości, póki nie zechce. O, jakże piękna jesteś, ukochana moja, i nie ma w tobie skazy. Z Libanu przyjdź, oblubienico, ze szczytu Hermonu. Niezmienna, nic nie ugasi jej ognia. Jak śmierć, mocna jest miłość twoja.
Jak płoniesz miło, jak ty na mądroń, jak mandragor.
Kontrast pierwszy to skała przeciwstawiona piaskowi. Ktoś buduje dom na skale, ktoś inny buduje dom na piasku. Aby głębiej zrozumieć metaforę skały i piasku tutaj wykorzystywaną, sięgnijmy do innego fragmentu Ewangelii. Sięgnijmy, proszę Państwa, do Cezarei Filipowej, do opisu tego, co wydarzyło się w Cezarei Filipowej, a więc w miejscu, w którym Jezus pytał swoich apostołów, za kogo ludzie mnie uważają, a ostatecznie za kogo wy mnie uważacie. I tam, proszę Państwa, pada odpowiedź Piotra: ty jesteś Mesjasz. Uczniowie odkryli w Jezusie jego mesjańskie posłannictwo i są już przekonani, że to właśnie Jezus jest Bożym posłańcem, który ma do spełnienia misję wybawienia ludzi od tego, co złe. Jezus jest oczekiwanym przez Żydów Mesjaszem. Ta rozmowa Jezusa z uczniami rozgrywa się w niezwykłej scenerii. Otóż w Cezarei Filipowa to miasteczko, które leży dzisiaj na północy Izraela. Dzisiaj nosi ono nazwę Banias. Natomiast w czasach przed Chrystusem, jeszcze na kilka wieków przed Chrystusem, nawet na 8 wieków przed Chrystusem, było to miejsce nielegalnego kultu wprowadzonego przez Jeroboama, przez ówczesnego króla. I tam właśnie, proszę Państwa, postawiono pogańskim bożkom świątynię, postawiono pogańskim bożkom ołtarze i prorocy, którzy walczyli o monoteizm, walczyli więc z bałwochwalstwem, doprowadzili do tego, że te świątynie legły w gruzach. Dziś rzeczywiście, kto uda się do Cezarei Filipowej, czyli do Banias, może zobaczyć zdruzgotane kolumny, połamane ołtarze kamienne, leżące w ruinie. Natomiast tuż za nimi rozciąga się wspaniały, potężny masyw Góry Hermon. I to właśnie w takiej scenerii, proszę Państwa, odbywa się rozmowa Jezusa z uczniami i pada pytanie, za kogo ludzie mnie uważają, a kiedy Piotr wyznaje, że Jezus jest Mesjaszem, to w chwilę później Jezus objawia mu jego misję i mówi: ty nie będziesz się już nazywał Szymon, ale Piotr, skała, bo na tej skale zbuduję mój kościół, a bramy piekielne go nie przemogą. Możemy sobie wyobrazić, jak wielkie wrażenie te słowa Jezusa musiały zrobić i na Piotrze, i na pozostałych apostołach. Bramy piekielne symbolizują te zdruzgotane ołtarze, powalone kolumny, które leżą w gruzach. Natomiast skała Jezus mógł wtedy pokazać na potężną górę Hermon, która rozciąga się za nimi i powiedzieć: taki właśnie jest kontrast pomiędzy Królestwem Bożym a bramami piekieł. Jedne leżą w gruzach, a skała potężna trwa na wieki. Taki właśnie będzie Kościół. Bramy piekielne nie przemogą Kościoła. Możemy więc, proszę Państwa, uznać, że w metaforze, po którą sięga Jezus, skała oznacza właśnie Kościół. Kto buduje w Kościele, buduje na skale. To pierwszy kontrast, skała kontra piasek.
When somebody loves you, it's no good unless he loves you. To be near you when you need someone to cheer you all the way.
Taller than the tallest tree is, that's how it's got to feel. The deep blue sea is, that's how deep it goes if it's real.
When somebody needs
when somebody
you, it's no
needs
good
you.
Unless
it's no good unless
you.
She needs you.
All the way
through the good Orleans years and for all those in between.
That's how deep it goes if it's real.
And when somebody needs
when somebody
you, it's no good unless she needs you.
All the way
through the good Orleans years and for all those in between years. Come what may. If you let me love you,
it's for sure.
Drugi kontrast, po który sięga Jezus w tej krótkiej przypowieści, to przeciwstawienie sobie mądrości i głupoty. Jeden człowiek jest rozsądny, mądry, buduje na skale, inny jest nierozsądny i buduje na piasku, buduje na nietrwałym fundamencie. Aby głębiej zrozumieć to przeciwstawienie, po które sięga Jezus, sięgnijmy tym razem do psalmu. Otóż psalmista wyznaje w jednej ze swoich modlitw: mówi głupi w swoim sercu, nie ma Boga. mądrość kontra głupota. Stary Testament mówi, głupi w swoim sercu nie ma Boga. Czy jest możliwe dopuszczenie myśli o ateizmie w naszym dzisiejszym rozumieniu w tamtych czasach? Nie, proszę Państwa. Wydaje się niemal pewne, że zasadniczo ateizm, który odrzuca istnienie Boga, rodem pochodzi z oświecenia. Natomiast świat starożytny niemal nie znał takiego pojęcia. Jeśli więc głupi mówi w swoim sercu, iż nie ma Boga, to chodzi o to, iż ów niemądry człowiek uznaje istnienie Boga, natomiast myśli, że Bóg nie interesuje się losem człowieka, że Bóg nie ingeruje w życie ludzkie i dlatego też można łamać zasady moralne, bo żadne zło z tego powodu na człowieka nie spadnie. Tak więc, jeśli głupi w swoim sercu mówi nie ma Boga, to mówi tyle, Bóg nie interesuje się moim życiem, nie zna mojego serca, więc mogę czynić sobie to, co chcę. Tak była rozumiana głupota na kartach Starego Testamentu, a Jezus głupocie przedstawia mądrość, rozsądek. Wiemy, proszę Państwa, że w języku greckim słowo mądrość to przynajmniej dwa wyrazy. Pierwsze to bardziej znane, Sofia, stąd imię Zofia. Sofia, mądrość. Filozofia to przyjaźń mądrości. Sofia, mądrość, oznaczała dla starożytnych Greków dużą wiedzę, wiedzę popartą doświadczeniem. Była to mądrość z jednej strony i teoretyczna, a z drugiej praktyczna. Duża wiedza poparta praktyką, poparta solidnym doświadczeniem. To Sofia. Natomiast istnieje także drugie greckie słowo wskazujące na mądrość i brzmi ono phronesis. Phronesis to bardzo specyficzny rodzaj mądrości. To mądrość, która przejawia się w mądrych decyzjach, we właściwych decyzjach. Kto podejmuje właściwe decyzje, ten jest człowiekiem mądrym. Ten oznacza się phronesis. I ciekawe, proszę Państwa, że w przypowieści Jezusa, zapisanej właśnie po grecku na kartach Ewangelii Mateusza, pada to właśnie słowo phronesis. Jezus przeciwstawia człowieka mądrego człowiekowi nierozsądnemu i człowiek mądry to człowiek, który odznacza się phronesis, a więc posiada umiejętność podejmowania właściwych decyzji. Przede wszystkim decyzji moralnych, dlatego że całe kazanie na górze, w którym zapisano tę przypowieść, mówi o nauce moralnej Jezusa. Tak więc ten, kto podejmuje właściwe decyzje, kto podejmuje właściwe, moralne wybory, ten buduje mądrze, czyli buduje na skalę.
Ogień do rąk
I wreszcie, proszę Państwa, trzeci kontrast, trzecie przeciwstawienie, po które sięga tutaj Jezus, to trwałość budowli kontra jej upadek. Ten, kto buduje na skalę, na mocnym fundamencie, na trwałym gruncie, może być pewien, że jego budowla przetrwa. Kto buduje na grząskim, słabym gruncie, jego budowlę czeka upadek. Wiemy, proszę Państwa, że Ewangelia Mateusza pisana była po roku 70. I niemal nie ma wątpliwości, że kiedy judeochrześcijanie, a więc chrześcijanie wywodzący się z judaizmu, czytali tę Ewangelię po roku 70 i czytali słowa o budowli, która upadła, to niemal na pewno mieli przed oczyma świątynię jerozolimską. To właśnie w 70 roku wódz rzymski Tytus, późniejszy cesarz, wydał rozkaz, godzi się, aby kapłani zginęli razem ze świątynią. Wtedy wojska rzymskie przypuściły szturm na Jerozolimę, zdruzgotały całe miasto, wybito wielu jego mieszkańców, natomiast świątynia spłonęła w gruzach, kapłani zostali zamordowani, łup wojenny ze świątyni, skarbiec świątynny został wywięziony do Rzymu i ta budowla przestała istnieć. Od 70 roku po Chrystusie świątynia w Jerozolimie nie istnieje. Jak wiemy, proszę Państwa, pozostał po niej jedynie jeden mur, zwany murem płaczu czy ścianą płaczu. Mur zachodni. Żydzi nazywają go w języku hebrajskim Hakkotel. Tam właśnie Żydzi przyjeżdżają z pielgrzymkami z całego świata, by modlić się przy murze płaczu i, jak twierdzą niektórzy, nazwa mur płaczu czy ściana płaczu pochodzi stąd właśnie, że wyznawcy judaizmu opłakują tam zburzenie świątyni. Przypomina mi się w tej chwili moment, kiedy to Jan Paweł II również modlił się pod ścianą płaczu i zgodnie z tym żydowskim zwyczajem swoją modlitwę wypisaną na kartce włożył pomiędzy szczeliny tego muru. Zazwyczaj dzieje się tak, właściwie to jest zwyczaj, to jest tradycja, że wszystkie te kartki wieczorem są zbierane i są palone. Natomiast ta, którą napisał Jan Paweł II, dziś przechowywana jest w Muzeum Holokaustu w Yad Vashem. Wróćmy jednak do naszej przypowieści. Świątynia legła w gruzach. Świątynia, która była postawiona na górze Syjon, która nazywała się także Górą Moria, to jedna i ta sama góra, nie okazała się ta góra Syjon wystarczająco trwałą skałą. Świątynia legła w gruzach. Dlaczego? Bo naszą świątynią jest sam Jezus. To On pewnego razu mówił o sobie samym. Zburzcie tę świątynię, a ja w trzech dniach wzniosę ją na nowo. Jezus więc utożsamił się ze świątynią. To Jezus jako osoba, jako Zbawiciel, jako i Bóg, i człowiek jednocześnie przejmuje funkcję, teologicznie patrząc, dawnej świątyni Izraela. Tak więc, proszę Państwa, przypowieść Jezusowa o budowaniu na piasku i o budowaniu na skale zawiera w sobie trzy kontrasty. Skała przeciwstawiona jest piaskowi, mądrość przeciwstawiona jest głupocie, a trwałość budowli przeciwstawiona jest jej upadkowi. Kto buduje z Jezusem, buduje trwale. Jego budowla przetrwa doczesność i zakorzeni się w wieczności. Łatwo wyobrazić sobie, proszę Państwa, zamek zbudowany na plaży dla księżniczki, zamek, który postawił jej ukochany. Takie budowanie wydaje się romantyczne, ale jest nietrwałe. Tymczasem, jeśli budujemy z Jezusem, to mamy pewność, że ten dom się ostoi. Kto buduje w Kościele, buduje na skalę. Kto podejmuje właściwe decyzje, odznacza się fronezis, mądrością, ten buduje mądrze. Nie ustawajmy, proszę Państwa, w naszym mądrym budowaniu pod okiem boskiego architekta, samego Jezusa. Nie ustawajmy przez całe życie, ale przede wszystkim nie ustawajmy w naszym mądrym budowaniu do następnego tygodnia, kiedy to znowu spotkamy się na wieczorze z Biblią w ręku. Bardzo serdecznie zapraszam. Żegna się z Państwem ksiądz Mariusz Rosik, życząc dobrej nocy.